witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Moi drodzy, kontynuujmy dobrą robotę, jaką wykonujemy w kursie programowania webowego. Pora na odcinek trzeci. Znamy już budowę sekcji head, potrafimy stworzyć ciało witryny z użyciem strukturalnych elementów blokowych, zapisaliśmy też sporo stylów w CSS-ie i omówiliśmy wiele umiejętności miękkich, potrzebnych tak w internecie, jak i w rzeczywistej pracy zawodowej. Dużo powiedziano także o optymalizacji pozycji witryny w Google, omówiliśmy też dokładnie ścieżkę rozwoju programisty webowego. Co ważne, nauka przychodzi nam lekko, bez jakiegoś przymuszania się. Widzimy też, że jest w tym programowaniu rzeczywiście coś, co potrafi wciągnąć na dłużej, co potrafi zachwycić. Ta swoboda, kreatywność, a jednocześnie cierpliwość i konsekwencja. Ciekawa mieszanka. Być może też zdajemy sobie sprawę, że wyjątkowo niska, w porównaniu z pozostałymi dwoma egzaminami, zdawalność egzaminu E14 wynika po prostu z faktu, iż mamy tu do czynienia z bardzo szerokim zakresem materiału. Programowanie, podobnie jak mądra kobieta, wymagać będzie od nas stałego zaangażowania. To nie będzie przelotny romans, to raczej będzie związek. A związek trzeba długo budować, codziennie inwestować w niego, dokładać do niego kolejne cegły. No ale za to, czego się nauczyłeś, cały ten zdobyty skillset, ten zestaw umiejętności, nie rozpadnie się jak domek z kart po 2 tygodniach. Nie, to zostanie ci w głowie na dłużej. Zauważ, że my w tym kursie nie idziemy w półśrodki. Rozumiemy coraz bardziej złożoną naturę pracy w IT. Prezentujemy zatem podejście holistyczne, czyli pełniejsze, całościowe, oparte na taksonomii celów nauczania. Osoby mniej zaangażowane powiedzą często, po co tak gadać o tym, po co ta gadka o tamtym. To samo można by przekazać w 10 minut. Czy można to samo? No nie, nie to samo. A druga sprawa, ponieważ nam nie brakuje zaangażowania, takiej zdrowej ciekawości, to my chcemy zajrzeć głębiej, użyć tej części umysłu, która domaga się odpowiedzi, która czasem nas spędzi. Egzamin egzaminem, ale uczymy się przecież nie tylko dla dyplomu czy oceny. Uczymy się, żeby wiedzieć, żeby potem wielokrotnie wykonywać. Uczymy się dla siebie. Osoba zaangażowana patrzy na cały proces z dużo dalszej perspektywy. Nie ulegajmy zatem pokusie fast foodowej nauki, takiej ad hoc. Pracujmy cierpliwie, budujmy cegła po cegle. Stawiajmy każdą najpiękniej jak potrafimy. Nawet się nie zorientujemy, a okaże się, że zbudowaliśmy mur. Zatem teraz, z włączonym zaangażowaniem, wejdźmy w ten odcinek. Moi drodzy, dzisiaj mamy do zrealizowania przegląd podstawowych znaczników HTML, znaczników, które po prostu trzeba znać, które stanowią ABC prezentowania zawartości witryny. Czyli to będą te tagi, które zazwyczaj umieścimy wewnątrz elementów blokowych, wewnątrz przygotowanej przez nas struktury. Przypuszczam, iż wiele z tych znaczników zapewne już znasz, czy to z zajęć szkolnych, czy z przeglądanych witryn, natomiast my pójdziemy całościowo. Od zera do bohatera zrobimy przegląd tego, co po prostu trzeba do egzaminu wiedzieć. Nieco inny będzie zatem klimat tego odcinka. Zazwyczaj umiejętności zdobywamy przy okazji realizowania konkretnego projektu. Jest to podejście Niklausa Wirta, który twierdził, że nauka programowania jest silna przykładami. I ja ten pogląd podzielam. Natomiast ten epizod, wyjątkowy, jako że będzie przeglądem podstawowych znaczników, raczej przyjmie formę wykładu, aniżeli ćwiczeń. I teraz uwaga, w PDF-ie dołączonym do odcinka w serwisie pasjainformatyki.pl, link znajduje się w opisie filmu, znajdziesz ćwiczenia praktyczne do samodzielnego wykonania. Jest więc niezwykle ważne, żebyś rzeczywiście je wykonał czy wykonała. I to nawet jeżeli już po samym wyjaśnieniu, jakiego udzielimy, wyda ci się, że wiesz, jak używać danego znacznika, wykonaj zadanie. Co innego teoria, a co innego praktyka. Myślę, że doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Na przykład ucząc się jeździć samochodem, ucząc się grać w StarCrafta, LoLa, CS-a czy dowolną grę komputerową. Zapewniam, tak samo jest w programowaniu. To praktyka czyni mistrza. Samo to, że przeczytamy, jak poprowadzić samochód, czy jaką zastosować taktykę w grze komputerowej, teoretycznie wiemy, co zrobić, no ale co innego wyjdzie w praniu, kiedy pojawi się nagle wiele różnych sytuacji i okoliczności, o których teoria nie mówi. Zwróć też uwagę, iż w opisie filmu umieściłem timestamps, czyli te chwile czasowe, które pozwolą ci zorientować się, w którym momencie filmu szczegółowo omawiany jest który znacznik. Ponadto możesz sobie pobrać wersję MP3 tego filmu, jeśli masz ochotę na przykład tylko go przesłuchać zamiast oglądać. Zatem do dzieła. Przypomnijmy najpierw ogólną konwencję HTML. Znacznik zapisujemy w nawiasach ostrych. Może on także posiadać wewnątrz tych nawiasów tak zwane atrybuty. W postaci nazwa atrybutu równa się wartość. I tak pierwszy znacznik, który weźmiemy na warsztat, to będzie tak A, czyli najprościej mówiąc hiperłącze, link. Znacznik, który w ogóle zapewnia nam działanie internetu, który sprawia, że po kliknięciu przeglądarka potrafi przenieść nas do innego dokumentu HTML. I to nawet niekoniecznie na tym samym serwerze. Skąd taka nazwa tego znacznika? A. No mówi się czasem, że to od angielskiego słowa anchor, czyli kotwica. No bo linki są, jak to mówimy, zakotwiczone w dokumencie. Choć czy na pewno stąd właśnie wzięła się nazwa, do końca nie wiemy. Niektórzy mówią, że A jak address, albo A jak, a może kliknę. Nie to jest istotne. Bardziej istotna jest jego budowa. Element A jest złożony z dwóch znaczników. Ma znacznik otwierający i zamykający. I to jest logiczne, gdyż musimy powiedzieć, co jest tym hiperłączem. Czyli odkąd, dokąd to hiperłącze występuje. W naszym przykładzie podlinkowane jest wyrażenie pasja informatyki. I całe to wyrażenie będzie domyślnie podkreślone i niebieskie, no tak jak wygląda standardowy, nieużyty jeszcze link, zaś kliknięcie na tego linka powinno nas przenieść pod adres pasjainformatyki.pl. Tak załóżmy. I teraz jak mogę to okodować, żeby tak się stało? No tu poznajemy podstawowy atrybut znacznika A o nazwie href. To jest skrót od Hypertext Reference, a na chłopski rozum można powiedzieć adres internetowy, adres dokumentu HTML, do którego to hiperłącze ma prowadzić. Ten tak zwany URL, który zaprowadzi nas do innego pliku. No, reference to inaczej odniesienie. No i czasem rzeczywiście tak mówimy na hiperłącze, odnośnik. No bo odnosi nas, przenosi do innego pliku. Co ważne, atrybut href nie jest wcale wymagany, on nie jest required. Bo mogą istnieć znaczniki A bez podania hrefa. Na przykład w menu głównym strony, w takiej górnej belce, mogą się zdarzyć elementy A, które nie mają nas nigdzie przenosić. I to jest jak najbardziej ok. Dochodzimy tutaj do wniosku, że gdybyśmy chcieli być super dokładni, no to tak naprawdę hiperłączem możemy nazwać dopiero A hrefa, zaś sam element A hiperłączem jeszcze nie jest, sensu stricto. Kolejnym ważnym atrybutem tego znacznika jest target, z angielskiego cel, czyli gdzie docelowo w przeglądarce ma trafić dokument, do którego prowadzi hiperłącze. Domyślnie jest tak, że kliknięcie na link otwiera ten adres w tej samej karcie przeglądarki, w której znajdował się ten nasz A href. Odpowiada to wartości target równej podkreślenie, czyli shift i myślnik self. Natomiast ponieważ jest to domyślne zachowanie hiperłącza, to nie trzeba nam pisać za każdym razem target self w każdym linku. Nie, w takiej sytuacji lepiej w ogóle nie użyć targetu. Natomiast ten atrybut target przyda się, kiedy jakieś hiperłącze będziemy chcieli otworzyć w całkowicie nowej, dziewiczej karcie przeglądarki. Wtedy zapiszemy sobie target równa się i znowu to podkreślenie blank. Blank, czyli czysty, jak blank w skrablach, prawda? Nowa, czysta, nieużywana karta. Tabula rasa. Kiedy coś takiego się przyda? No na przykład napisaliśmy artykuł na jakiś temat i podajemy źródła, z których korzystaliśmy u dołu strony. Wówczas chcemy pozostawić internaucie nasz otwarty wpis na później, a to drugie źródło otworzyć mu pomocniczo w nowej karcie. Ten internauta sam by tego chciał, no bo ma ochotę zajrzeć do jednego ze źródeł, coś sprawdzić, doczytać, po czym chce powrócić do pierwotnego artykułu, kontynuując lekturę tego artykułu, nie tracąc czasu na zabawę przyciskiem wstecz i szukaniem ewentualnym w historii zgubionego artykułu. Podobnie na przykład w stopce, gdzie mamy zewnętrzne, uzupełniające linki. Do fanpage'a na fejsie, czy do czyjegoś Twittera. Niech to się otwiera w nowych kartach, niejako pomocniczo. I wówczas do takiego ahrefa dopiszemy target blank. Natomiast broń Boże nie należy nadużywać otwierania podstron w nowych kartach. Jeżeli każdą jedną zwykłą podstronę, którą podświadomie ktoś chce mieć w tym samym oknie, ty będziesz mu pokazywać zawsze w nowej karcie, myśląc jak Janusz internetu, a niech się naotwiera, przynajmniej gość dłużej zostanie u mnie w serwisie, może poklika więcej w reklamy. No, takie myślenie odniesie przeciwny skutek do zamierzonego. Internauta natychmiast opuści taki serwis, niezależnie jak cenny byłby content. No wyobraź sobie jego przeglądarkę w laptopie i takie zachowanie witryny, czy jeszcze lepiej w telefonie. No tutaj trzeba się wykazać empatią, wczuć się w odwiedzającego, podarować mu komfort, przyjemność użytkowania interfejsu i nawigacji. Wtedy zostanie dłużej. Pozostałe dwie wartości atrybutu target to parent albo top. To ma związek z tak zwanym frame setem, czyli zestawem frame'ów, czy po polsku mówiąc ramek. Tymi wartościami nie musisz się na tym etapie nauki przejmować, zresztą w ogóle budowanie witryny na ramkach to relikt przeszłości. Ramki są fatalne w kontekście SEO i niewygodne dla samego internauty. Także otwieraniem hiperłącza w elemencie o jeden wyżej w hierarchii ramek, tym parentem, czy otwieraniem w podstawowym oknie niwelującym pozostałe ramki topem, tym nie musisz się w codziennej praktyce przejmować. Pokazuje jednak te właściwości, żebyśmy w razie czego znali je na egzamin teoretyczny, na część pisemną E14. Podsumowując, jeśli hiperłącze ma standardowo otworzyć się w bieżącej karcie przeglądarki, w tej której znajduje się nasz Ahref, to nie trzeba w ogóle pisać targetu. A jeżeli link chcemy otworzyć w nowej karcie, no to wpiszemy target równy blank. Nie należy jednak tego mechanizmu nadużywać. Pozostałe możliwe do użycia, ale rzadko stosowane atrybuty możesz poznać szczegółowo udając się do dokumentacji, którą znajdziesz w podanym na ekranie i w PDF-ie linku. Na pewno warto też w przypadku hiperłączy wiedzieć, jak zmienić ich domyślny wygląd, czyli jak je wystylizować. No ale o tym opowiemy sobie szczegółowo nie w przeglądzie znaczników HTML, a w przeglądzie podstawowych właściwości CSS, który to przegląd również jeszcze przed nami w kursie programowania webowego. Dzisiaj skupiamy się na HTML-u, na znacznikach, na poznaniu tych tagów i ich atrybutów, a nie na arkuszach stylów. Wszystko w swoim czasie. Natomiast jeszcze co do Ahrefa, tym anchor, tą kotwicą, nie musi być koniecznie tekst. Może być nią także obrazek, cały akapit, paragraf tekstu, albo tak zwany span. No jest tych znaczników dużo, także nie traćmy czasu, idźmy dalej. Znacznik IMG, czyli image, no wiadomo, obrazek. Wymagane atrybuty to przede wszystkim src, source, źródło, czyli poprawna ścieżka do tego pliku źródłowego zawierającego tę grafikę, czyli do jakiegoś JPEG-a, PNG, GIF-a czy jeszcze innego rozszerzenia. No bez tej źródłowej grafiki nie może być w ogóle mowy o obrazie, tak więc logiczne jest, że ten atrybut jest wymagany. Zwróćmy też uwagę, iż znacznik IMG jest już pojedynczy, a nie podwójny, tak jak to miało miejsce w elementach A, czy choćby w znanych nam z poprzednich odcinków divach. Obrazek to po prostu obiekt i nie ma sensu określać, gdzie on się zaczyna, a gdzie kończy, no bo o tym zadecyduje rozmiar źródłowej grafiki. No lub ewentualnie określone przez nas właściwości CSS, typu szerokość, wysokość. No i tak jak mówiliśmy ostatnio, w HTML 5 dla pojedynczych znaczników nie wstawia się już tego kończącego forward slasha, choć też jego obecność błędem krytycznym czy tragedią by nie była. Pamiętamy nasze szczegółowe omówienie płynności wprowadzania standardów sieciowych i pewnej takiej bezwładności ludzi, która zawsze temu nieuchronnie będzie towarzyszyć. Co jeszcze jest ważne, to że atrybutem również wymaganym dla obrazka jest w HTML-u 5 atrybut alt. Alt, czyli alternatywny, tekstowy opis, który dobrze odda, czym dana grafika jest, w sensie co się na niej znajduje. I to może być spokojnie nawet wielowyrazowy opis. Po co tak robimy i po co jest takie wymaganie? No, jeśli grafika załaduje nam się prawidłowo, no to w zasadzie można uznać, że taki opis jest zbędny i tylko zajmuje w kodzie miejsce. Natomiast pamiętajmy po raz kolejny o empatii, która jest ważną umiejętnością miękką. Internet to rozległe miejsce i zapewne od czasu do czasu na naszą stronę trafią także użytkownicy, którzy po prostu mają kiepski internet. Czy może oszczędzają pakiet mobilny, bo są z Poznania, czy ze Szkocji? No, żart oczywiście. No ale tak czy inaczej wyłączyli oni w swojej przeglądarce ładowanie obrazów. Wówczas taki alternatywny opis, co znajduje się na danym obrazku czy zdjęciu, pomoże im bardziej komfortowo naszą witrynę przeglądać, pomimo braku grafik. Ponadto, a nawet przede wszystkim, pomagamy także w ten sposób ludziom mającym problemy ze wzrokiem, którzy używają oprogramowania czytającego im zawartość witryny. Albo ktoś, kto odwiedza stronę w terminalu Linuxowym, bo znajduje się na serwerze, a nie w wersji desktopowej i nie ma w tej wersji systemu w ogóle X-ów, czyli środowiska graficznego. Zwiększamy także im komfort surfowania i właśnie dlatego atrybut Alt uznajemy za wymagany, czyli required. Oczywiście w praktyce łatwo jest o tym zapomnieć, albo nawet pomimo pamiętania, ulec pokusie pominięcia altu, kiedy się spieszymy. Kto z nas jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Natomiast standard mówi jasno, alt, podobnie jak src, musi znaleźć się w poprawnie zapisanym znaczniku IMG. Czasami spotkamy się także z zapisem alt równa się i pustym cudzysłowiem, czyli altem bez wartości. I to nie zawsze jest świadectwem lenistwa, czasem bywa uzasadnione. Na przykład mamy na stronie logo i to nasze logo składa się z dwóch plików graficznych. No wówczas tylko raz wpiszemy altem informację, że mamy tu do czynienia z logiem. No byłoby to irytujące dla kogoś, kto na przykład tylko słucha naszej witryny, czy ogląda ją w terminalu, żeby dwa razy pisać mu to samo. Warto po prostu wczuć się w kogoś, kto tę naszą stronę przegląda w taki właśnie niekonwencjonalny sposób, z wyłączonymi grafikami. Trzeba się przyjrzeć kontekstowi, w jakim dana grafika występuje. Jeśli z kontekstu wynika, że ten obraz jest naprawdę mało istotny, a alternatywny opis tylko dublowałby to, co już znajduje się jako tekst w kodzie, no to warto pozostawić wówczas atrybut alt pusty. Ponadto w znaczniku IMG możemy także zdefiniować atrybuty określające na sztywno rozmiar obrazu. Width i height, czyli szerokość i wysokość. Oczywiście biorąc pod uwagę, iż zazwyczaj interesuje nas rozdzielenie treści witryny od jej wyglądu, no to moją intuicją byłoby raczej określić te wymiary, jeśli już muszę to robić, w arkuszu stylu w CSS. Ale też jeśli ktoś zrobi to w HTML-u, no to nie będzie tragedii, no nie rozpłaczę się. Pamiętajmy też, że jeśli podajemy wysokość i szerokość obrazu w takich atrybutach wewnątrz tagu, no to nie piszemy już tak jak w CSS-ie końcówki px, piszemy od razu wartość. Ponownie więcej o stylizowaniu poszczególnych tagów opowiemy sobie w przeglądzie właściwości CSS, jak również osoby dociekliwe chcące poznać wszystkie atrybuty imidża, zapraszam do lektury dokumentacji podanej w linku na ekranie i w PDF-ie. Kolejny znacznik paragraf, czyli P, lub po naszemu akapit tekstu. Znacznik P w prosty i skuteczny sposób pozwala zamiast takiej plamy tekstu stworzyć nam pożądane odstępy, które potocznie nazywamy najczęściej właśnie akapitami. Ludzie stawiający swoje pierwsze kroki w HTML-u bardzo często zamiast stosować akapity tekstu P, te paragrafy, wstawiają co kilka zdań podwójne znaczniki BR. No BR, czyli złamanie linii, od angielskiego słowa break. To taki odpowiednik naciśnięcia klawisza Enter. A dwa złamania linii wstawione jeden po drugim siłą rzeczy stworzą przerwę w tekście, która przypominać będzie akapit, która przypominać będzie właśnie paragraf. Jednakże znacznik P jest dużo lepszy do tego celu, no bo łatwiej stylizuje się dzięki niemu wewnętrzny tekst akapitu w CSS-ie z użyciem chociażby klasy w CSS. BR-ów nie stylizujemy, no bo to po prostu złamanie linii. A paragraf to już co innego. Możemy powiedzieć odtąd dotąd tekst ma wyglądać tak i na spokojnie ustawić sobie justowanie, krój czcionki, kolor czy rozmiar tego tekstu w CSS-ie. W kontekście SEO również paragrafy spisują się lepiej niż BR-y, no bo piękniej oddają robotowi budowę witryny, ten jej w cudzysłowie flow. BR-ów można używać, ale wewnątrz paragrafu, żeby złamać linię, jeśli rzeczywiście jest to potrzebne. A czasem jest, na przykład publikujemy poezję, jakiś wiersz. No i złamanie linii po prostu musi tam wystąpić, no bo kończy się wers wiersza. Ponownie trzeba się tu kierować perspektywą odbiorcy kontentu, czyli ponownie empatią wobec tego internauty. Jeżeli dwa fragmenty tekstu tworzą osobne wątki myślowe czy informacyjne, no to umieśćmy je w osobnych paragrafach dla wygody czytającego, żeby nie miał do czynienia z plamą tekstu. A co do intuicji z podwójnymi BR-ami, to też nie dajmy się zwariować. Ja osobiście nigdy nie kładę na adeptach HTML-a ciężaru od razu używania zawsze paragrafów. Nie robię tego na początku żadnego z kursów, bo też ta intuicja łamania linii jest bardzo silna w nas. Prawdopodobnie wynika to z faktu używania przez nas Worda i innych edytorów biurowych we wczesnym wieku. To tam akapity tworzyło się właśnie w taki sposób, poprzez naciśnięcie Entera. I stąd zapewne mamy w podświadomości tę intuicję łamania linii BR-em. Jednak spokojnie, nie dajmy się zwariować. Docenienie paragrafów przyjdzie z czasem, kiedy będziesz więcej uwagi i atencji poświęcać semantyce kodu, jego poprawności i czystości. To dzięki doświadczeniu dostrzeżesz tę autentyczną łatwość ostylowania tekstu akapitu i naturalnie przestawisz się siłą optymalizowania swojej pracy na tworzenie paragrafów zamiast BR-ów. Miej dla siebie cierpliwość i podobnie miej ją dla innych. Nie szykanujmy innych tylko dlatego, że użyli podwójnego BR-a jeszcze się ucząc, czy prawego slasha na końcu tagu IMG, czy nie zapisali alta w jakimś obrazku. Nauka to proces, a nie zero-jedynkowy przełącznik. Na początku nie sposób pisać dobrego kodu. Wielu aspektów nawet nie będziemy świadomi, to przyjdzie z czasem, kiedy się ćwiczy swoje rzemiosło. Zaczyna się wtedy zauważać niuanse, takie właśnie jak paragraf kontra podwójny BR. Czy jakbyś był instruktorem prawa jazdy, to wymagałbyś idealnych manewrów od kursanta, który dopiero uczy się jeździć? Nie ma sensu wówczas opowiadać o niuansach redukowania biegów, hamowania silnikiem, jeżeli ta osoba dopiero uczy się wrzucać jedynkę i ruszać. A nawet jak powiesz, to są puste słowa, ta osoba nie zrozumie tych niuansów na tym etapie. Będziesz to i tak musiał powtórzyć jeszcze z 20 razy, a ta osoba jeszcze z 20 razy przećwiczyć. Ważne, żeby przekazać swoje uwagi rzeczowo, kulturalnie, na spokojnie, wytłumaczyć o co chodzi. W taki sposób, żeby ta osoba nie zwątpiła przypadkiem za twoją sprawą, że w ogóle nadaje się na kierowcę. Ona to spokojnie osiągnie, jeżeli popracuje bez ciągłego osądzania się i oglądania na rezultaty. I dlatego po empatii kolejną dziś ważną umiejętnością miękką jest nie używać swojej wiedzy do szykanowania tych osób, które są na wcześniejszym etapie zaawansowania niż my. I podobnie, jeżeli twój nauczyciel na zajęciach E14 pokazuje klasie jakiś początkowy znacznik czy zapis, którego użycie na dalszym etapie wtajemniczenia jest no jednak inne, no to zapytaj go o to po zajęciach, zamiast otwarcie szykanować to, co zobaczyłeś na tablicy czy rzutniku. Bo może się okazać, że ten nauczyciel ma pewien przemyślany plan wprowadzania swoich adeptów w rzemiosło. Dale Carnegie również o tym pisał w How to Win Friends and Influence People. Porozmawiaj, zapytaj, podyskutuj. Mimo, że to może być dla ciebie trochę awkward na początek, trochę dziwne, to pamiętaj, masz do czynienia z człowiekiem i również pasjonatem w tej branży. Jeżeli wykażesz się szacunkiem, uśmiechem i zainteresowaniem, no to podobną reakcję otrzymasz w zamian. A jeżeli to ty udzielasz komuś porady, to również używaj empatii. Niech to, co powiesz, będzie dokładnie tym, co sam chciałbyś usłyszeć, będąc na tym poziomie wtajemniczenia. Inwestowanie w dobre relacje międzyludzkie zwróci się z nawiązką. I to bardzo często nie tylko w kontekście zawodowym, bo to przecież wcale nie zawsze w życiu jest najważniejsze. Okej, idźmy dalej. Oprócz akapitów tekstu, w dokumentach umieszczamy także nagłówki, z angielskiego headings. I dlatego też definiujemy je znacznikiem o nazwie H. Przy czym od razu ustanowiono 6 rodzajów nagłówków, które różnią się rozmiarem i dlatego mamy nie sam znacznik H, a mamy znaczniki H1, H2, H3 i tak aż do H6. Domyślnie największą czcionkę posiada nagłówek H1, przy czym ten rozmiar fonta zmniejsza się sukcesywnie aż do najmniejszego nagłówka H6. Nagłówki fajnie definiują sekcje artykułów. Jesteśmy do tego zresztą przyzwyczajeni również z Worda, z gazet i z książek. Stąd naturalnie mechanizm ten przenieśliśmy także do internetu. Co do zmian wyglądów nagłówków, no to wszystko oczywiście odbywa się w CSS-ie, a nie z użyciem atrybutów HTML-a. No i rzecz jasna, nagłówek musi składać się z dwóch znaczników. No bo musimy określić, gdzie zaczyna się tekst nagłówka, a gdzie się kończy. Nagłówki dobrze współpracują z paragrafami, stanowiąc taki podświadomie naturalny szkielet artykułu. W kontencie witryny spotkamy także listy, numerowane bądź nienumerowane. I teraz tak, pojedynczy element na liście, czyli list item, to w obu przypadkach jest znacznik LI. Natomiast lista numerowana zamknięta jest tagami OL, zaś nienumerowana tagami UL. Od angielskich słów ordered list, numerowana, uporządkowana i przeciwieństwo unordered list, nienumerowana. Oczywiście w niektórych przypadkach zajdzie też potrzeba tak zwanego zagnieżdżenia listy, czyli mamy wówczas listy wewnętrzne i zewnętrzne i są one jakby pomieszane. Idea jest wówczas prosta. Lista wewnętrzna znajduje się wewnątrz LI, tego itemu, listy zewnętrznej. Wszystkiego na temat tak stosowania, jak i stylizowania list dowiesz się z odcinka 4 kursu HTML, który w całości poświęcony jest listom. Do ciekliwych zapraszam. Listy to ważne znaczniki HTML-a w kontekście egzaminu zawodowego. Często pojawiają się tak w części pisemnej, jak i w zadaniach praktycznych. Jak również są ważne w pracy zawodowej, no bo często na odpowiednio wystylizowanych listach buduje się menu główne witryny. Pomimo, że z pozoru takie górne menu wygląda jak pozioma belka, to kiedy zajrzymy do jej trzewi, okaże się, że od strony mechaniki wszystko zbudowane jest na kanwie właśnie listy zagnieżdżonej. A skoro już przy grupowaniu danych jesteśmy, no to pora omówić tabele. Przypominam, tabele nie są użyteczne przy budowaniu struktury witryny, no ale nie znaczy to wcale, że jest to jakiś przeklęty znacznik. Nie, tabele nadają się fantastycznie do tabelarycznego przedstawiania danych. W warstwie prezentacji kontentu tej zawartości tabele sprawdzają się znakomicie. Jeśli chodzi o ich zapis, no to cały obszar tabeli jest zdefiniowany, rzecz jasna, znacznikami table, otwierającym i zamykającym. I teraz pierwsza rzecz, jaką warto zrozumieć, to znaczniki TR, od angielskiego table row. No row to inaczej wiersz po angielsku, wiersz tabeli. I powiedzmy, że zdefiniujemy sobie 3 wiersze w tej naszej tabeli właśnie z użyciem tagów TR. Same wiersze nie stanowią jednak jeszcze gotowej tabeli. Brakuje nam tutaj kolumn. Natomiast my nie tyle będziemy teraz tworzyć nowe kolumny, co wewnątrz TR-ów, tych wierszy, zdefiniujemy sobie kolejne komórki tabeli. A użyjemy do tego celu znaczników TD. TD, no taka nazwa. Dla mnie lepsza byłaby nazwa TC, Table Cell, czyli komórka tabeli, no ale wybrano TD, być może od Table Drawer, czyli szufladka w tabeli. Choć do końca nie wiem, czy tak na pewno było i dlaczego jest to akurat TD, zawsze mnie to zastanawiało. Natomiast nie zmienia to faktu, że każdy podwójny znacznik TD stworzy nam nową komórkę. Czyli wstawimy sobie po 3 komórki w każdym wierszu. Tutaj, tutaj i tutaj. I to nam daje tabelę 3x3. Idea prosta, prawda? Najpierw stworzyliśmy 3 wiersze, a potem w każdym z nich wstawiliśmy po 3 komórki, po 3 szufladki. I dalej kolejna ważna umiejętność. Scalanie komórek. No scalanie, czyli łączenie dwóch lub więcej komórek w jedną. Sklejanie ich niejako. Czasami trzeba wykonać scalanie w tabeli, chociażby dla poprawy przejrzystości pokazywania danych. I teraz pytanie brzmi, jak takie scalanie oddać w kodzie HTML? No, posłużą nam do tego dwa atrybuty. RowSpan, jeżeli scalaniu ulegną wiersze, oraz CallSpan, jeżeli scalaniu ulegają kolumny. Zobaczymy to jednak na konkretnym przykładzie, tak jest najłatwiej. Powiedzmy, że chcemy sobie scalić te dwie komórki w jedną. W związku z tym nie będziemy już mieli w tym pierwszym wierszu 3 komórek TD, tylko teraz będziemy mieli 2. Ale za to dopiszemy do tej pierwszej szufladki atrybut CallSpan równy 2. No bo też rzeczywiście scaleniu uległy 2 kolumny. Proste, prawda? No to teraz przywróćmy sobie jeszcze pierwotną tabelę 3x3 i teraz gdybyśmy chcieli uzyskać na przykład takie scalenie, no to zapiszemy sobie tylko jedną komórkę TD w drugim wierszu, a atrybut callSpan będzie równy ile? No rzecz jasna 3, bo też scaliliśmy dokładnie 3 kolumny. I całkiem analogicznie jest ze scalaniem w pionie, choć trzeba przyznać, że jest może nieco mniej intuicyjne. Przywróćmy sobie zatem znowu domyślną tabelę 3x3, i teraz chcielibyśmy osiągnąć taki efekt. No wówczas w drugim wierszu dopiszemy do pierwszej komórki atrybut rowSpan, no bo teraz scalamy wiersze, równy 2. Zaś w trzecim wierszu jedną komórkę usuwamy, gdyż to jest komórka już zdefiniowana w wierszu drugim, no tylko ona zajmuje 2 razy tyle w pionie, co komórka pojedyncza. I tak dzięki atrybutowi rowSpan scalamy komórki pionowo. Tworzymy szufladki, które leżą, wydawałoby się, w dwóch wierszach naraz. Oczywiście my znacznik TD zapisujemy jeden raz, no i robimy to rzecz jasna w pierwszym wierszu tego scalenia. W tym przypadku był to wiersz drugi. I stąd w wierszu trzecim tego TD-ka już nie zapisujemy po raz kolejny. Okej, moi drodzy, no to znamy już wiersze TR, komórki czy szufladki TD wraz z ich atrybutami callSpan i rowSpan, dzięki którym możemy dokonać scalania poziomego i pionowego. I to już jest jak najbardziej wystarczające do budowania prostych tabel. Natomiast oprócz tego możemy także rozbudować tabelę o 2 znaczniki, table head oraz table body. Tak samo jak dokument HTML posiada sekcję head i body, tak samo tabela może posiadać swoją głowę i ciało. To jest ta sama tradycja wywodząca się jeszcze z budowy funkcji w programowaniu. Oczywiście ktoś zapyta, a po co dodawać opcjonalnie ten podział na głowę i ciało tabeli? No, idea jest taka, że w tabelach często mamy do czynienia ze słownym opisem, co znajduje się w danych kolumnach, czyli pierwszy wiersz często zawiera właśnie opis zawartości komórek. I do tego celu można wykorzystać głowę, table head. W głowie będzie siedział opis komórek, a ciało to już będą wartości tych komórek. Do stworzenia takich opisowych komórek nagłówkowych zastosujemy znacznik TH, table header. W uproszczeniu można powiedzieć, że takie komórki TH zastępują nam klasyczne szufladki TD wszędzie tam, gdzie zamiast wartości komórki mamy jej opis. Logiczne i w sumie zrozumiałe. Natomiast idea podziału całej tabeli na głowę i ciało, jakkolwiek jest szczytna i zacna, no to w praktyce przecież tabele bywają różne. Czasem znaczniki TH siłą rzeczy pojawią się także w sekcji T-body, jako że opisy czasem znajdują się także w innym wierszu niż pierwszy. Ale to nie jest jakiś wielki problem, bo tak czy inaczej w innych znacznikach mamy słowne opisy, w tagach TH, a w innych znacznikach wartości, w tagach TD. I ostatnia ważna sprawa przy tabelach, otóż dozwolone jest w ściśle określonych przypadkach pominięcie zamykających tagów. Można je pominąć w HTML5, co może znacząco odchudzić ilość kodu potrzebną do zapisania wielkich tabel. Oczywiście tabele to super złożony temat. Istnieje tutaj jeszcze wiele innych możliwości, ale to co podaliśmy to jest taki rozsądny zestaw na pierwsze rendezvous z tabelami. Osoby ciekawskie odsyłam ponownie do oficjalnej dokumentacji, tam można się na spokojnie wgryźć i poznać pełne oblicze tabel. Niemniej jednak to, o czym tutaj powiedzieliśmy, na początek wystarczy. Na pewno też w kursie HTML lub ewentualnie CSS chcę stworzyć cały odcinek ekskluzywnie na temat stylizowania tabel. No bo wielu ludzi ma z tym problemy, a nie jest to wcale takie trudne. Ale to pojawi się w kursie dedykowanym, a nie w serii Programowanie webowe. Okej, lećmy dalej z przeglądem. Znacznik span. Jest to taki pojemnik, podobnie jak div, no tyle, że w odróżnieniu od diva element span nie zachowuje się blokowo. Czyli umieszczenie jakiejś zawartości w spanie nigdy nie spowoduje zmian w strukturze blokowej witryny. Niczego nam nie przesunie, nie rozwali interfejsu. Angielskie słowo span ma wiele znaczeń, ale mnie osobiście pasuje tutaj przetłumaczenie go jako zasięg, pewna rozpiętość. Bo też najczęściej spana tworzymy po to, aby zdefiniować zasięg działania jakiejś klasy w CSS-ie, jakiegoś konkretnego stylu. Sam znacznik nie posiada żadnej roli, poza właśnie prostym zdefiniowaniem, że odtąd dotąd obowiązuje dany styl. I dlatego atrybuty spana to najczęściej będą albo class, albo style. Dobrym praktycznym przykładem zastosowania spana jest na przykład chęć zapisania jednego wyrazu innym kolorem czcionki, na przykład czerwonym. Zamykamy wówczas ten wyraz w spanie i albo zapiszemy tak, odnosząc się do konkretnej klasy zapisanej w CSS-ie, albo zapiszemy tak, używając stylu inline. Takie użycie spana zastąpiło nieużywane już dzisiaj tagi font z atrybutem color. Tagów font nie używamy, no bo interesuje nas przecież rozdzielenie wyglądu strony od jej zawartości. Czasami też w niektórych kodach źródłowych zobaczysz spany, które zachowują się blokowo, czyli tak jak divy. Jest to możliwe, jeśli w klasie spana specjalnie wymusimy takie zachowanie, dopisując display block. Można to zrobić, jednak domyślnie tak nie jest. Span to po prostu taki elastyczny pojemnik, który nie ma wpływu na strukturę bloków, który wyznacza po prostu zasięg działania konkretnych stylów CSS. Przydatny element w wielu zastosowaniach, zwłaszcza kiedy trzeba zmienić doraźnie jakieś style, bez już tworzenia kolejnych zagnieżdżonych bloków, bez kolejnego wpływania na flow czy rozmieszczenie elementów witryny. Okej, moi drodzy, to teraz porozmawiajmy o formularzach. Formularze służą użytkownikom do wprowadzania danych wejściowych do witryny, celem ich przetworzenia. Mamy na przykład formularz rejestracji, który wprowadza nowego użytkownika do bazy danych. Albo formularz logowania, gdzie wprowadzamy login i hasło, których poprawność następnie sprawdzana jest w bazie. Jak tworzymy formularz? No przede wszystkim cały jego obszar zamykamy w znacznikach form. No nazwa dość oczywista. A pomiędzy tymi tagami układamy sobie, niczym z klocków Lego, dowolny zestaw kontrolek formularza. A te bywają różne. Mamy pola tekstowe, przyciski, radioboksy, checkboxy, listy wyboru itd. itd. Naszym celem dzisiaj jest właśnie poznać podstawowe, najpopularniejsze elementy mogące wchodzić w skład takiego formularza. Ale najpierw omówmy jeszcze sam znacznik form, gdyż posiada on co najmniej kilka ciekawych atrybutów. Co prawda atrybuty te związane są stricte z przetwarzaniem danych i dopiero kiedy okodujemy backendową mechanikę obsługi takiego formularza, to zrozumiemy to w pełni, ale wstępnie poznać je możemy. Dlaczego nie? Najważniejsze atrybuty to przede wszystkim action, który określi, jaki plik zajmie się przetwarzaniem danych, tych danych, które przyszły z formularza. Najczęściej podajemy tutaj ścieżkę do odpowiedniego skryptu PHP, który przetworzy te dane. Potem mamy atrybut method, czyli atrybut określający metodę przetwarzania formularza. Albo będzie to metoda get, albo post. W przypadku braku takiego atrybutu domyślnie wybrana zostaje metoda get. Dziś jednak w przeglądzie znaczników HTML nie opowiemy o różnicach pomiędzy tymi metodami, no bo dziś zajmujemy się frontendem, wyglądem formularza, a nie jego działaniem. Natomiast jeżeli już teraz masz ochotę zrozumieć różnicę pomiędzy metodą get i post, to zapraszam Cię do kursu PHP na naszym kanale. Okej, no to tyle podstawowych atrybutów tagu form na początek wystarczy. Jeszcze więcej znajdziesz ich w dokumentacji, do której zapraszam. A teraz, skoro określiliśmy już ramy formularza tym otwierającym i zamykającym znacznikiem form, to pora poznać popularne elementy wewnątrz interfejsu. Te kontrolki, czy mówiąc najprościej klocki, z których możemy składać formularze. Po pierwsze, wiele znaczników, które służą nam do wprowadzania danych, określimy przy pomocy tagu input. No, kojarzymy input-output, wejście-wyjście. W tym przypadku input, czyli wejście, no bo dane niejako wchodzą od użytkownika do witryny. I teraz, tak jak mówię, input to ogólny znacznik dający nam wiele możliwości. Rodzaj elementu, o jaki nam konkretnie chodzi, ustawimy sobie atrybutem type. No type, czyli typ definiowanej przez nas kontrolki. I tak mamy na przykład input type text, co wstawia nam do formularza klasyczne pole tekstowe, takie jakie znamy z Windowsa czy ze stron internetowych. Natomiast zanim omówimy inne popularne rodzaje inputów, to pogadajmy jeszcze najpierw o znaczniku label, czyli o etykiecie danej kontrolki formularza. I tu ponownie podkreślmy to, wszyscy na początku po prostu zapisujemy opis kontrolki jako zwykły tekst, ewentualnie dodajemy gdzieś po drodze złamanie linii BR-em. Ale tak jak lepiej jest używać paragrafów zamiast luźno porozrzucanych zdań rozdzielonych podwójnymi BR-ami, tak samo lepiej jest używać znaczników label do opisania pola tekstowego, zamiast luźno wrzucać tekst z ewentualnymi BR-ami. Wewnątrz znacznika label znajduje się tak opis pola, jak i sam ten input również zamknięty jest wewnątrz tej etykiety. Alternatywnie można także zapisać to tak. Wówczas etykieta zamknięta jest, jak widzimy, przed inputem, ale pojawia się dodatkowo atrybut for, co znaczy oczywiście dla, no czyli dla jakiego elementu jest to etykieta. No i wartością for jest identyfikator, który podany jest także w atrybucie ID inputa. I to rzecz jasna koniecznie musi się zgadzać. Muszą one być takie same. To właśnie w ten sposób następuje to logiczne powiązanie pomiędzy kontrolką a jego etykietą. I ponownie miej cierpliwość. To, o czym tutaj mówimy, to już są niuanse, prawda? My dopiero poznajemy te znaczniki w tym kursie, zatem siłą rzeczy nie wszystko od razu musi nam wychodzić idealnie. Nie stresuj się, tylko postaraj się z tym osłuchać, oswoić, przyzwyczaić do tego. Na wszystko przyjdzie pora z czasem, na solidne budowanie formularzy również. Nikt od strzału nie staje się specjalistą. To wymaga ćwiczeń. A jeśli już przy etykiecie, tym labelu jesteśmy, to powiedzmy sobie też od razu o atrybucie inputa o nazwie placeholder. Placeholder, czyli znaczy to jakby rezerwujący, trzymający miejsce na coś. Ustawienie takiego atrybutu spowoduje wyświetlenie wewnątrz pola takiej wyszarzonej podpowiedzi. Podpowiedzi, na co trzymamy tam miejsce, czego my tam oczekujemy. Fajna opcja i myślę, że warto znać ten atrybut. Zaś co do stylizowania inputów, to bardzo dużo wyjaśniliśmy w odcinku 4 serii CSS. Zapraszam do obejrzenia. Wiele osób niepotrzebnie irytuje się nieudanymi próbami wpłynięcia na wygląd pól tekstowych, a nie jest to wcale takie trudne, jakby się mogło wydawać. Okej, a my teraz poznajmy pozostałe rodzaje inputów, czyli de facto kolejne wartości atrybutu type tegoż znacznika. No, na pewno kojarzymy także pole tekstowe do wpisywania haseł i będzie to input type password. Ze względów bezpieczeństwa input ten automatycznie, jak to mówimy, maskuje wprowadzane do niego znaki. No tak, żeby osoba przyglądająca się monitorowi nie była w stanie zwyczajnie zobaczyć naszego hasła. Takie pola, rzecz jasna, najczęściej spotkamy w formularzach logowania czy rejestracji. I kolejna kontrolka formularza input type number. Jest to pole edycyjne wprowadzone w HTML-u 5, które w zamyśle ma służyć do wprowadzania liczb, a w zasadzie będąc dokładnym napisów, które powinny się na liczbę bezproblemowo dać zamienić. Taki input type number rzeczywiście pomaga użytkownikowi nie pomylić się przy wprowadzaniu liczb, jako że nie możemy w ogóle do niego wprowadzić liter. Możemy sobie naciskać znaki na klawiaturze, ale nie powoduje to wpisywania do takiego inputa znaków. No, poza literką E, której można użyć w tzw. zapisie naukowym, czy też notacji naukowej. Cóż to takiego? Weźmy na przykład 1,5E2. To jest właśnie zapis naukowy. I jest to poprawna liczba, bo E2 oznacza, że przecinek musimy przesunąć w prawo o dwa miejsca. Czyli 1,5E2 to inaczej zapisana liczba 150. A gdybyśmy mieli 1,5E-2, no to ten minus oznaczałby, że przecinek przesuwamy nie w prawo, a w lewo. Czyli mielibyśmy 15 tysięcznych. 0,015. Oczywiście taka notacja naukowa najbardziej przydaje się do pokazywania naprawdę dużych lub naprawdę małych liczb z wieloma miejscami albo po, albo przed przecinkiem. Natomiast właśnie ze względu na istnienie tego zapisu naukowego, w tym inputcie numerycznym możemy wpisać literkę E. A taka możliwość może już skaszanić liczbę, no bo ktoś może sobie wpisać E. Więc tak czy inaczej liczbę zawsze wypada sprawdzić, zwalidować, przeparsować. Niemniej jednak taki input na pewno zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki, a ponadto posiada takie małe strzałeczki, które mogą ułatwić wprowadzanie np. ilości zamówionych produktów na stronie, czy generalnie liczby całkowitej. Ponadto jako element nowy wprowadzony w HTML-u 5, pamiętajmy, że input type number może być niepoprawnie obsługiwany w przeglądarkach IE poniżej 9. Więc all in all, podsumowując, można tej kontrolki jak najbardziej użyć do wprowadzania liczb, choć na upartego input type text również może do tego posłużyć, bo tak czy siak na tej pobranej wartości przeprowadzimy jakąś walidację. Kolejna klasyczna kontrolka checkbox, czyli takie pudełeczko, które można zaznaczyć. Znamy takie sytuacje typu: tak, potwierdzam przeczytanie regulaminu. Czytałem go uważnie i szczegółowo. Tak, wyrażam z utęsknieniem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Od takie niewinne, codzienne, białe kłamstwa. I do tego celu mogą nam posłużyć na stronach checkboxy. I tutaj szczególnie właśnie dla checkboxa ważne jest prawidłowe użycie tagu label, czyli wspomnianej przez nas wcześniej etykiety. Bo jeśli ten label jest ustawiony prawidłowo, to wówczas kliknięcie w tę etykietę, czyli w ten napis obok checkboxa, zmieni nam stan pola, do czego zresztą w interfejsach jesteśmy przyzwyczajeni. A zwykły tekst nie będący labelem nie spełni nam tej roli. Jeżeli nie ustanowimy labelem logicznego powiązania pomiędzy napisem a checkboxem, no to klikanie w taki nieskojarzony z niczym napis nie powoduje żadnej reakcji interfejsu. Warto o tym pamiętać. A co do sprawdzenia wartości zaznaczenia, w sensie czy ten checkbox był zaznaczony, czy też nie był w momencie podsumowania formularza, no to rzecz jasna dokonamy tego w pełnoprawnych językach programowania, czy to w JS-ie, czy w PHP. Natomiast, jeśli byśmy chcieli stworzyć w HTML-u checkboxa, który już na starcie byłby zaznaczony po wczytaniu się witryny, no to możemy mu dopisać atrybut checked z wartością również checked. Checked oznacza z angielskiego zaznaczony, wiadomo. Jedyne co nas może dziwić, to że ten atrybut i jego wartość są identyczne. I dlatego istnieją w tym przypadku równie poprawne zamienniki. Można więc zapisać równie dobrze tak albo tak. I pole będzie zaznaczone. Czasami jednak potrzebujemy stworzyć w interfejsie witryny możliwość wyboru tylko jednej opcji spośród kilku możliwych. Na przykład mamy podać swoją płeć, albo wybrać sposób dostawy zamówionej przesyłki. Do tego celu słabo jest nam używać checkboxów, gdyż zaznaczenie jednego z nich kompletnie nie ma wpływu na pozostałe. No chyba, że sami dodatkowo sobie to kodujemy w JS-ie. Że if ten checkbox jest checked, no to pozostałe mają się zrobić w tym momencie unchecked. Ale nie trzeba nawet tego w taki sposób robić, bo mamy także dedykowane do takich zastosowań inputy. Bo możemy sobie stworzyć przecież listę wyboru i wówczas siłą rzeczy wybierzemy tylko jedną opcję na tej liście. No albo możemy sobie stworzyć też tak zwane pola typu radio, gdzie automatyczne zaznaczenie jednego z tych pól odznacza pozostałe. I zacznijmy może od tych pól radio. Po pierwsze, skąd taka nazwa? Radio. No, kiedy słuchamy radia, a zwłaszcza takiego z systemem RDS, no to możemy słuchać tylko jednej stacji naraz, prawda? I tak można sobie to wytłumaczyć. Tak jak możemy wybrać w radiu jedną stację naraz, tak z wszystkich opcji w polach radio możemy wybrać naraz tylko jedną z nich. Żeby to działało, to znaczy żeby radioboksy niejako wiedziały o sobie wzajemnie, że stanowią jedną całość, to każdy input type radio powinien posiadać tego samego name'a, czyli to samo imię, tę samą nazwę. A z kolei odróżnienie poszczególnych wartości w trakcie przetwarzania formularza nastąpi za sprawą atrybutów value. Nie zapominajmy także, a już na pewno na dalszym etapie realizowania większych projektów, iż jako elementy formularza również pola radio powinny zostać wyposażone w znaczniki label. Okej, to teraz kolejny klasyk. Lista wyboru. Do jej stworzenia użyjemy znacznika select. Nazwa łatwa do zapamiętania. Wiadomo, select to wybór. Zaś poszczególne opcje możliwe do wyboru na liście to znaczniki option. Naprawdę nie można sobie wyobrazić bardziej intuicyjnych nazw. I ponownie, podobnie jak w polach radio, jakoś musimy rozróżnić później na etapie przetwarzania formularza poszczególne opcje, stąd możliwe jest ustawienie atrybutów value dla każdego możliwego wyboru, dla każdej opcji. I te values można później w cudzysłowie odebrać w JS-ie czy w PHP. No i rzecz jasna, w miarę możliwości nie zapominajmy o labelu dla całego selecta, jak dla każdej kontrolki formularza. I dalej, podobnie jak dla checkboxa, można było już na starcie go zaznaczyć, tak na liście wyboru możemy sobie od razu dokonać wyboru domyślnej opcji. I to wcale nie musi być ta opcja pierwsza, u samej góry. Załóżmy, że chcemy, aby domyślnie wybrana była druga opcja na liście. Wówczas wystarczy do tegoż właśnie tagu option dopisać słowo selected, czyli wiadomo, już wybrana. Oczywiście wybrana tylko na starcie, po wczytaniu strony. Potem użytkownik może sobie ten domyślny wybór rzecz jasna zmienić. Kolejna sprawa, moi drodzy, od czasów zamierzchłych, kiedy jeszcze dinozaury chodziły po ziemi, istnieją także w interfejsach aplikacji specyficzne, bo wieloliniowe, nierozwijalne listy, które programiści zazwyczaj określali jako listboxy. Żeby taką listę uzyskać w HTML-u, należy do znacznika select dopisać, jak widzimy, atrybut multiple. Dlaczego takie słowo? No multiple, czyli lista wielokrotnego wyboru. Bo też tę listę niejako pokazujemy w całości właśnie po to, żeby móc z użyciem klawiszy Ctrl albo Shift zaznaczyć na niej kilka opcji naraz, a nie tylko jedną. Jest to oczywiście dużo rzadziej stosowany element aniżeli klasyczna lista, ale chciałem, żebyście o niej też wiedzieli i w razie czego na egzaminie nie dali się zaskoczyć. I ostatnia sprawa przy liście wyboru. Poszczególne opcje można dla wygody użytkownika zgrupować w sekcje z użyciem znaczników opt group. Nazwa mówi sama za siebie. Trzeba też jednak ustawić atrybut label dla tej grupy, bo ta sama etykieta pojawi się później na liście, aczkolwiek oczywiście wybrać jej nie będzie można, no nie będzie reagować na kliknięcie. Na wybór zareagują odpowiednio tylko poszczególne opcje. Okej, to tyle na temat list wyboru, wystarczy. To teraz, moi drodzy, przejdźmy do znacznika o nazwie Text Area. No area, czyli przestrzeń do wpisywania tekstu. Zauważmy, że poznany przez nas atrybut InputTypeText pozwala na wprowadzenie dokładnie jednej linii tekstu. A czasami chcemy napisać na stronie komentarz, albo mamy formularz kontaktowy i piszemy zapytanie ofertowe. Czy wysyłamy prywatną wiadomość, piszemy posta na forum, czy tworzymy e-maila. Takie sytuacje wymagają wpisania już no co najmniej kilkuliniowego tekstu. I po to właśnie mamy znacznik Text Area. Jeśli chodzi o atrybuty tego pola, no na pewno fajnie byłoby ustalić, ile znaków ma to pole mieścić w jednej linii. No i ile tych linii tekstu dajemy komuś do dyspozycji. I to właśnie można w prosty sposób ustalić atrybutami rows, czyli ilość wierszy, oraz calls, czyli ilość kolumn. Czyli inaczej de facto ilość znaków w jednym wierszu. Tutaj zdefiniowaliśmy 5 wierszy po 44 znaki. Dlaczego akurat 44? Nie ma specjalnego powodu, od losowa liczba. Terminal miał zazwyczaj 80 znaków, no ale tym przecież też nie musimy się sugerować. Wszystko zależy od ilości dostępnego w formularzu miejsca. Natomiast wracając do pola tekstowego, jeśli chodzi o HTML, to tyle wystarczy, bo reszty magii w tym znaczniku dokonujemy już w CSS-ie, a ten nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Idźmy dalej. A teraz pora na bardzo ważny, kluczowy element każdego formularza. Przycisk, moi drodzy. Nie możemy o nim zapominać, gdyż to właśnie przycisk służy do, jak to mówimy, submita, czyli podsumowania całego formularza, wysłania danych tą metodą post czy get na serwer. I tutaj widzimy pierwszą wersję stworzenia przycisku. Jest to input type submit. Kliknięcie przycisku, który jest submitem, spowoduje próbę wysłania tego formularza na serwer. W przeciwieństwie do drugiego typu przycisku, input type button. Type button to po prostu zwykły przycisk. Jego kliknięcie nie submituje całego formularza. I czasem potrzebujemy takiego zachowania, bo chcemy na przykład, żeby kliknięcie batona odpaliło nam lokalny skrypt JS-a po stronie frontendu, a nie powodowało próby podjęcia komunikacji z serwerem, z PHP po stronie backendowej. Okej, fajnie, że to rozumiemy, ale teraz poznajmy jeszcze jeden sposób tworzenia przycisku. Zamiast pojedynczego znacznika input, możemy zamiennie zapisać sobie podwójny znacznik button, czyli znacznik otwierający i zamykający. I wtedy napis na przycisku umieścimy sobie pomiędzy tymi tagami. Po co dano nam możliwość zapisywania oprócz inputa także podwójnego znacznika button? No odpowiedź znajdujemy właśnie w fakcie, iż znacznik button jest podwójny. A to sprawia, że pomiędzy tymi tagami button, otwierającym i zamykającym, mogę sobie na przykład umieścić znacznik img, czyli obrazek, więc niejako uatrakcyjnić wizualnie ten element. Niech nas jednak głowa nie boli od nadmiaru, po prostu mamy wybór. Albo pojedynczy input, albo podwójny button. I oczywiście na początku ta swoboda sieje mocny zamęt w głowach adeptów HTML-a, ale spokojnie, czy zapiszesz input czy button, tak czy siak zadziała. Ważniejsza jest w zasadzie różnica pomiędzy submitem a zwykłym buttonem, aniżeli pomiędzy tagiem button a tagiem input. Znacznik button daje nam dodatkową, opcjonalną możliwość umieszczenia innych tagów w swoim wnętrzu, no bo jest znacznikiem podwójnym. Okej, moi drodzy, na tym zakończmy omawianie podstawowych kontrolek występujących w formularzach. Oczywiście są to jedynie te najczęściej używane elementy interfejsu. Taki można powiedzieć pakiet startowy. I tak dość intensywny jak dla osoby początkującej. Na egzamin również myślę w zupełności wystarczający. Natomiast oczywiście możliwych elementów formularzy i ich atrybutów jest po prostu cała masa. Nie mówiąc już o tym, jak wiele zmienił w przetwarzaniu formularzy HTML5. Jest to zakres materiału na co najmniej dwa długie, treściwe odcinki. I z tym tematem przyjdzie mi się zmierzyć w seriach HTML i CSS, żeby dobrze to Wam pokazać. Natomiast oczywiście dociekliwych, ciekawych już teraz, ponownie odsyłam do oficjalnej dokumentacji W3C. Nie zapomnijcie także o zadaniu domowym dotyczącym tworzenia formularzy, które znajdziecie w PDF-ie dołączonym do odcinka. A my idźmy dalej. Poznajmy teraz grupę znaczników, która ma wpływ na sposób pokazywania tekstu w witrynie. Po pierwsze znacznik o męsko brzmiącej nazwie strong, czyli silny, mocny, ostry. No, mieliśmy już tego, to mamy i ostrego. A tak poważnie, znacznik ten podkreśla właśnie siłę jakiegoś tekstu i powoduje również wytłuszczenie jego czcionki, wyboldowanie jej, jak to się ładnie mówi. Idea prosta, natomiast pytanie, jakie rodzi nam się w głowach, brzmi: kiedy powinno się użyć znacznika strong? Specyfikacja W3C podaje trzy takie okoliczności. Tekst zamykamy w znacznik strong, jeżeli jest po pierwsze ważny, po drugie jeżeli przestrzega przed czymś i po trzecie jeśli warto, aby użytkownik, omiatając cały tekst wzrokiem, najpierw przeczytał właśnie te fragmenty. A najprościej mówiąc, ponownie trzeba tu kierować się empatią. Zamknijmy w tagach strong te frazy, które sami podczas lektury uznalibyśmy za istotne. Ponadto warto rozpatrywać znacznik strong w kontekście SEO, no bo robot przecież także zauważy, iż te czy tamte wyrazy, w odróżnieniu od pozostałych w paragrafie czy nagłówku, są w kodzie uznawane za ważniejsze na danej podstronie. W praktyce warto używać stronga, aby pozwolić użytkownikowi wygodnie omiatać wzrokiem dłuższe fragmenty tekstu. Zobaczcie na przykład tutaj. Fragmenty wytłuszczone dobrze oddają ogólną myśl w artykule, zaś te bez stronga rozwijają ją szczegółowo. Ponadto na dole podkreśliliśmy ważną uwagę kierowaną wprost do czytelnika. I oczywiście, ponownie, nie zawsze jest czas, żeby tak ładnie zredagować wszystkie teksty, no kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem, natomiast sama idea tagu strong jest, myślę, zrozumiała. Innego rodzaju wyróżnieniem tekstu jest znacznik EM, definiujący tak zwaną emfazę. Kiedy kładziemy na jakieś słowa emfazę, wypowiadając się, to znaczy to, iż celowo wypowiadamy te słowa ze zmienioną intonacją, gestykulacją albo natężeniem głosu, często zmieniając w ten sposób sens całego zdania. Od strony technicznej zaś, tekst zamknięty w tagu EM zostanie zapisany pochyloną czcionką. Jako przykład weźmy sobie takie zdanie. Dzisiaj padał deszcz. Jeżeli emfazę położymy sobie na pierwszy wyraz, no to zabrzmi to tak. Dzisiaj padał deszcz. Czyli nie wczoraj, nie tydzień temu. Emfaza sprawiła, że główna informacja, jaką przekazujemy, no to kiedy padał deszcz. A jakbyśmy powiedzieli dzisiaj padał deszcz, no to przekazujemy przede wszystkim informację, że już nie pada. A jakbyśmy powiedzieli dzisiaj padał deszcz, no to wówczas sens zdania zmienia się na padał deszcz, a nie śnieg. I żeby móc oddać właśnie taki zabieg emfazy w czytanym tekście, stworzono znacznik EM, a jego nazwa wzięła się, jak wiadomo, od angielskiego słowa emphasis. Taki nacisk w wymowie na poszczególne słowa to jednak troszkę co innego, aniżeli wcześniej poznany przez nas znacznik strong. Tu nie chodzi o ważność, pilność czy funkcję ostrzegawczą słów. Nie, tu chodzi o podkreślenie nacisku położonego w wymowie na konkretne słowa. Kolejny tag small, czyli z angielskiego mały. Jest to, można powiedzieć luźno, w skrócie myślowym, przeciwieństwo tagu strong. W znacznikach small powinniśmy zamieścić drobne przypisy, komentarze, podpowiedzi w formularzach. Zamknięcie tekstu w tych znacznikach faktycznie zapisze go zmniejszoną czcionką, tak żeby oddać ten niejako mniej istotny, kuluarowy, marginalny charakter zapisanych słów. Znamy takie przypisy. Czasami nawet mówimy, że to czy tamto jest zapisane drobnym druczkiem. Natomiast niekoniecznie trzeba to kojarzyć pejoratywnie. Sama idea jest szczytna. To idea podpowiedzi, zapisków kuluarowych, notatek. Choć fakt faktem, w praktyce rzeczywiście dość rzadko widuje się ten znacznik na stronach internetowych. Kolejne dwie modyfikacje tekstu. Indeks górny, sub, WhatsApp, oraz indeks dolny, sub. Od angielskich superscript oraz subscript. Czasami musimy zapisać na przykład jednostkę metr kwadrat na stronie, no i ta dwójka jest wtedy w indeksie górnym. Albo odwrotnie, mamy równanie chemiczne, na przykład H2O, i tutaj dwójkę zapiszemy używając indeksu dolnego. Żeby raz na zawsze zapamiętać, który indeks jest dolny, a który górny, to pomyśl sobie o piosence Beatlesów, Yellow Submarine, żółta łódź podwodna, czyli sub oznacza pod, czyli ten dolny indeks. No i wówczas sub siłą rzeczy musi być indeksem górnym. Kolejna sprawa, jak zapisać cytat w tekście. Po pierwsze, możemy do tego celu użyć znacznika block quote. Tworzy on w tekście blok cytatu. Nazwa mówi sama za siebie, block quote, czyli blok cytatu. Dzięki temu znacznikowi stworzymy taki ogólny pojemnik na cytat, który zazwyczaj spowoduje dodanie wcięcia z lewej strony, takiego indentu, a szczegółowy wygląd można potem ustalić w CSS-ie. Block quote może posiadać atrybut cite, którego wartością jest link, z którego cytujemy. Natomiast niestety jako atrybut jest widoczny tylko w kodzie i użytkownik nie może sobie po prostu kliknąć tego źródła i przejść do niego, musi samodzielnie zbadać kod naszej strony, żeby to źródło odnaleźć. Zatem lepiej jest zrobić tak, że oprócz atrybutu cite przygotujemy także dla użytkownika linka do kliknięcia. Zatem ostatecznie zamkniemy nasz cytat dla porządku w paragraf, zaś po nim dodamy znacznik blokowy HTML5 o nazwie footer. To będzie stopka dla naszego block quote'a. I w tej stopce umieszczamy Ahrefa do tej samej strony, którą podaliśmy w atrybucie Site. Ten sam adres. Końcowy rezultat jest na pewno dużo przyjemniejszy dla użytkownika i wygodniejszy. Jeszcze jedna sprawa związana z cytowaniem. W tekście paragrafów można używać cytowania, jak to mówimy, inline, czyli takiego, które nie wymaga wyrywania cytatu do osobnego bloku, do tego block quote'a, tylko oznacza ten cytat w ramach flow tekstu akapitu. Używamy do tego celu krótkiego znacznika Q. No Q jak quote, czyli cytat, wiadomo. Rezultat widzicie na ekranie. Jest to całkiem użyteczny znacznik do cytowania wewnątrz własnych wypowiedzi. Kolejny tag, pojedynczy HR. Wstawimy dzięki niemu linię poziomą, która ma w założeniach stanowić delikatną przerwę tematyczną, oddzielać od siebie różne mini sekcje zgromadzone w dokumencie. Pomiędzy całymi sekcjami dokumentu nie ma sensu wstawiać linii poziomych, bo one tak czy siak są oddzielone nagłówkami, ale jeśli wewnątrz pojedynczej sekcji ma się pojawić taki separator w postaci linii poziomej, no to wystarczy użyć właśnie takiego znacznika. Nazwa HR wzięła się zapewne od angielskiego słowa horizontal, co oznacza poziomy. Oczywiście wygląd tej poziomej linii można sobie w razie potrzeby wygodnie ustalić w CSS-ie. I na koniec starsze, lecz wciąż możliwe do użycia znaczniki podwójne, zmieniające postać tekstu. Wyboldowanie B, czcionka pochylona italic, czyli tak i, oraz podkreślenie underline znacznikiem U. Tutaj oczywiście naturalnie rodzi nam się w głowach pytanie, czym zatem różnią się znaczniki np. B od stronga, czy znacznik I od EM. Których znaczników zatem lepiej jest używać? No, można tutaj silić się na szczegółowe wyjaśnienia, ale ja wolę Wam podać prostą zasadę, którą łatwo zapamiętać. Tagu B, tego wyboldowania, użyj tylko w przypadku, kiedy zastosowanie stronga nie wydaje się właściwe w danym kontekście, a tekst mimo wszystko powinien być wytłuszczony. Czyli nie jest to tekst ważny czy ostrzegawczy, tylko na przykład chcemy wytłuścić jakieś słowo kluczowe w tekście, albo nazwę produktu, o którym jest mowa, jakiegoś itemu czy istotnego w mowie czasownika. Oczywiście jest to kwestią intuicji i zdaję sobie sprawę, że wchodzimy tutaj na poziom super detali, jakie występują przy prezentowaniu kontentu. No ale tak to już jest, że HTML to język tworzenia i zapisywania dokumentów, stąd w takie niuanse jak najbardziej można się tutaj zagłębić. Natomiast prosta zasada, jeśli znacznik strong nie wydaje się odpowiedni, a chcesz mimo to pogrubić jakiś tekst, wytłuścić go, no to wówczas użyj tagu B. I podobnie jest z emfazą oraz tagiem I. Którego użyć? No, jeśli chodzi nam w zdaniu o emfazę, no to użyjemy znacznika EM, ale w pozostałych przypadkach, kiedy na przykład posługujemy się idiomem językowym, no to użyjemy sobie zastępczo znacznika I. Zaś jeśli chodzi o tak U, to podkreślenie, no to zachęcam używać go jak najmniej. Oczywiście warto czasami podkreślić jakieś słowo, ale lepiej podkreślić jego ważność strongiem, albo tagiem B lub I, gdyż podkreślenie na stronie internetowej często zasugeruje internaucie obecność nałożonego na dane słowo hiperłącza. I to jest mylące. Dlatego ze względu na specyfikę hipertekstu i tego, że czytamy ten kontent właśnie w internecie, wszędzie tam, gdzie możesz, zamiast podkreśleń, zależnie od kontekstu, stosuj właśnie te wcześniej poznane przez nas tagi. Strong, EM, B albo I. Bo podkreślenia za bardzo kojarzą nam się podświadomie z linkami. Okej, moi drodzy, to tyle znaczników, jakie omówimy dzisiaj w pakiecie startowym. Podsumujmy teraz cały ten bardzo treściwy odcinek. Po pierwsze, bardzo ważne jest, żebyś na egzaminie był czy była w stanie uporać się z całym frontendem, jaki będzie do wykonania w czasie maksymalnie 15 minut. Mówię o całej strukturze witryny, o wszystkich jej elementach i formularzach, jakie pojawią się w zadaniu. No słowem, o wszystkim, co trzeba będzie zrobić w HTML-u i CSS-ie. To musi być automatyzm. W sensie przeczytasz sobie treść zadania i już przed oczami wyobraźni miej wszystkie potrzebne tagi. Jeżeli masz do wykonania skrypt, to od razu miej w głowie projekt gotowego formularza. Dobra znajomość HTML-a uwolni Twój czas, pozwalając Ci przeznaczyć go na zajęcie się właściwą, back-endową częścią zadania. JS-ową czy PHP-ową mechaniką, jak i zapleczem bazodanowym. Po drugie, z osobami zniechęconymi do nauki programowania zawarłem na początku tego kursu umowę. Zachęciłem Was do tego, aby dać szansę temu kursowi na przestrzeni przynajmniej 3 odcinków. Właśnie kończy się odcinek 3 tej serii. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście i przede wszystkim doświadczyliście do tej pory, zachęci Was do kontynuowania tej nauki. W informatyce, jak w każdej zresztą rozległej dziedzinie, na początek człowiek uczy się małych fragmentów. I one rzeczywiście wydają się jedynie oderwanymi od całości, mało znaczącymi w szerszej perspektywie drobiazgami. To właśnie ta obszerność i rozległość potrzebnej wiedzy zniechęca do nauki. Natomiast jeśli cierpliwie będziemy te kolejne fragmenty poznawać, to po upływie wystarczająco długiego czasu nagle nastąpi wykładniczy wzrost zrozumienia. To wszystko zacznie się układać w całość, a my doznamy olbrzymiego zastrzyku entuzjazmu. Trzeba tylko mieć świadomość faktu, iż nauka to proces i że proces ten ma wykładniczą naturę, że istnieje coś takiego jak długa krzywa uczenia się. Moi drodzy, pracujmy cierpliwie, a rezultaty przyjdą same. Przyjdą nie od razu, ale za to zostaną z nami dłużej. Dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie serii programowania webowego, serii dedykowanej dla uczniów technikum, serii, która wprowadza w świat webmasterki, jak i przygotowuje do egzaminu zawodowego. Wiem i zdaję sobie sprawę, że wielu moich widzów zapewne z utęsknieniem wyczekuje serii trudniejszych na tym kanale i te również się pojawią. Staramy się prowadzić kanał Pasja Informatyki mądrze, tak aby na naszej pracy skorzystało jak najwięcej osób. Z naszej analityki wynika, iż osoby w wieku od 13 do 20 kilku lat stanowią większość oglądających. Stąd tak zależy mi na tym, aby to właśnie tych ludzi zarazić pasją używania komputerów twórczo. I nawet jeśli ktoś nie zostanie programistą, sprzętowcem czy sieciowcem, czy w ogóle informatykiem, no bo stwierdzi, że to jednak nie dla niego, co jest jak najbardziej okej, to i tak czas spędzony na kursach nauczy logicznego myślenia, cierpliwości, umiejętności miękkich. To ważne i dziękuję, że możemy to razem z Damianem realizować dzięki Waszej obecności. Dzięki temu, że jesteście tutaj, oglądacie, wspieracie dobrym słowem, komentujecie, łapkujecie. Moi drodzy, nie zapomnijcie także zajrzeć tak do PDF-a, jak i do testu w witrynie pasjainformatyki.pl. Link znajduje się w opisie filmu. A teraz podsumujmy ten odcinek na slajdach. Okej, podsumowanie można uznać za dokonane. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.